Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Michał Lewandowski, komentator TVP Sport, Eurosportu, także były zawodnik, trener oraz wicemistrz świata dziennikarzy w tenisie. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Będziemy oczywiście rozmawiać o tajnikach białego sportu. To może na początek takie pytanie, panie Michale, czy trudno jest się odnaleźć na takich mistrzostwach świata dziennikarzy? Jak to wygląda z pana perspektywy?
To znaczy nie, trudno na pewno nie. Byłem po raz pierwszy na tego rodzaju imprezie, przyznam szczerze, same pozytywne wrażenia i kto wie, no może jeszcze kiedyś będę miał szansę, żeby gdzieś tam się zaprezentować.
A czy trudno było zagrać w finale właśnie takich zawodów dziennikarskich, mistrzostw świata? Czy poziom jest równie dobry jak na turniejach, powiedzmy, mniejszej rangi tych profesjonalnych?
To znaczy tak, było kilku dobrych zawodników, ale generalnie nie, to nie ma takiego przełożenia. Zresztą tam jest taki przepis, który eliminuje jak gdyby zawodowców, trzeba mieć 15 lat karencji, jeśli chodzi o ranking ATP czy ITF-u. No ale tak jak mówię, dla mnie to było o tyle trudne, że ja pojechałem tam jak gdyby z marszu, a wiadomo, że nawet jak się grało, to można powiedzieć jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina, ale jednak sytuacja meczowa to jest zupełnie coś innego. Także na początku faktycznie w tej sytuacji meczowej trudno mi było się odnaleźć.
Zakończył się turniej w Katowicach. Można powiedzieć, że jedyny turniej w Polsce rangi WTA International, w ogóle jeden turniej tego typu kobiecy w Polsce. Jak pan ocenia ten turniej i tą imprezę w Spodku pod względem organizacyjnym i sportowym, bo słyszeliśmy pana głos właśnie na antenie TVP Sport.
Zgadza się. Oceniam tak samo jak w zeszłym roku, zresztą bardzo wysoko. To była dopiero druga edycja tego turnieju, a więc organizatorzy cały czas uczą się pewnych kwestii. W tym roku no, zaimponowało mi bardzo, zresztą nie tylko mnie, ale całemu światu właściwie tenisowemu, to co organizatorzy zrobili w piątym dniu turnieju, czyli jak z dwóch kortów zrobił się jeden. No, to było fenomenalne posunięcie. Efekt był zaskakująco dobry i mówiły o tym wszystkim tenisistki, które były w tam Katowicach. Zresztą nawet Asia Sakowicz-Kostecka też podkreślała, że grała w różnych turniejach halowych, ale czegoś takiego jeszcze nie widziała. Także to też pokazuje potencjał katowickiego Spodka, jak fajne imprezy tenisowe mogą być tam organizowane. Także wracając do pytania, i pod względem sportowym i organizacyjnym spokojnie można wystawić wysoką ocenę.
A który mecz się panu najbardziej podobał?
Myślę, że finałowy. Że finał był zwieńczeniem tego turnieju. Kamila Giorgis, Alize Cornet. Oczywiście ktoś może mieć pretensje, że nie był to mecz z udziałem Agnieszki Radwańskiej, ale dla mnie osobiście ten finał był meczem tego turnieju. Aczkolwiek tak samo podobał mi się mecz Agnieszki ze Schiavone i z Cornet.
Agnieszka Radwańska jest to zawodniczka niezwykle sympatyczna i filigranowa, ale także doceniana przez wielu fachowców, chociażby przez Matsa Wilandera. Dlaczego jest tak lubiana przez fanów na całym świecie? Bowiem no już 3 razy z rzędu została obwieszczona zawodniczką ulubioną właśnie przez internautów z cyklu WTA.
Myślę, że dlatego, że po prostu wyróżnia się z tego tłumu tych pozostałych tenisistek, tak? Gra nietuzinkowy tenis, gra technicznie tak miękko, powiedziałbym, nie jest to tenis siłowy, jaki zaczyna dominować od paru lat w kobiecym tenisie. Czy to Serena Williams, czy Maria Sharapova, Hinkali, no można by długo wymieniać te tenisistki, które głównie mają potencjał siłowy. Agnieszka no jest doskonałym taktykiem i to cieszy, że publiczność tenisowa na całym świecie potrafi to docenić. To, że ten tenis się wyróżnia, że to jest coś innego, co prezentuje cała reszta tenisistek obecnie w klasyfikacji WTA.
Pojawił się ostatnio chociażby taki dosyć znany portal amerykański tenis.com. Opisywał pomysł rezygnacji z drugiego serwisu na światowych kortach. Co pan myśli w ogóle o takim pomyśle?
To znaczy, wie pan co, to wraca, widzę, bo gdzieś te tematy pojawiały się kilka lat temu. Miały być powiększane piłki, miał być system no edy w singlu, czyli to, co mamy w grze deblowej. Gra bez przewag. Zresztą ja sam doświadczyłem tego na własnej skórze, grając w Czechach 10 lat temu. Był chyba rok taki próbny, gdzie wszystkie turnieje były właśnie rozgrywane bez tego systemu no ed, ale no gdzieś to zostało, że tak powiem, zgubione po drodze i może to lepiej, bo pewnych kanonów moim zdaniem nie powinno się zmieniać. No, ten jeden serwis to jeszcze to wypłynęło moim zdaniem najbardziej na fali Andy'ego Roddicka, kiedy się pojawił, kiedy był ten potężny serwis, gdzie było mało gry, no ale tenis idzie do przodu, serwis poszedł do przodu, returny za tym też, także już ten serwis nie jest taką bronią, która by psuła widowisko, a więc myślę, że tutaj jakichś konkretnych zmian nie należy się spodziewać.
A szalony pomysł Johna McEnroe'a, że trzeba zrezygnować w ogóle z rozgrywek deblowych?
No nie, no to też trochę mnie dziwi, bo on był jednym z najwybitniejszych przecież deblistów, oprócz tego, że był doskonałym singlistą, no wiemy, że grał fenomenalnie w debla. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd mu się to wzięło, może po prostu chciał znowu zaistnieć. Zresztą zdarzyło mi się robić kilka turniejów pokazowych, czy to w Eurosporcie, czy na innej antenie, i McEnroe udzielał się w tym deblu. Ostatnio gdzieś się odbył taki mecz, gdzie miał spore nadzieje na to, że on wygra z Brianami. Ja nie pamiętam, z kim on teraz grał w parze, ale no to też pokazuje, jak to jego myślenie jest abstrakcyjne, skoro on myśli, że z jakimkolwiek partnerem na świecie mógłby wygrać teraz z braćmi Brianami. No to jest po prostu nierealne. Zresztą on w singlu też się odgrażał. Mówił, że z Dżokowiczem może powalczyć, czy z Nadalem. No to, no nie chcę obrażać Johna McEnroe, bo jest fenomenalną postacią w naszej dyscyplinie.
Charakterny bardzo.
Charakterny, ale nie wiem, skąd u niego taki tok myślenia, czy to aby na pewno jest na poważnie.
Nawiązując do niedawno rozegranego meczu Polska-Chorwacja w Pucharze Davisa, chciałem się pana też zapytać o tego niezwykłego 17-letniego zawodnika z Chorwacji, Borna Koric. Czy można powiedzieć, że to może być talent na miarę Gorana Iwanisewicza, czy chociażby Marina Cilicza?
No na pewno może być, ale wiemy, że tych historii takich młodych zawodników było już mnóstwo. Ja już też jestem bardzo ostrożny, bo kilka razy zdarzyło mi się odpowiadać na takie pytania. Ludzie gdzieś na fali emocji, czy też tych wyników, których byliśmy świadkami, od razu widzą w takich młodych zawodnikach no właśnie talenty na skalę, czy to Iwanisewicza, czy Samprasa i tak dalej. No to jest bardzo długa droga. Oczywiście należy mu się przyglądać, należy życzyć mu jak najlepiej, bo jest zdolny, pokazał, że ma silną psychikę, bo wygrać na wyjeździe z lokalną gwiazdą i to w 5 setach, no to potwierdza, że ten potencjał i motoryczny, i mentalny jest naprawdę duży, ale no poczekajmy, wiadomo, no niech najpierw dorówna do Cilicza, a później będziemy rozmawiać ewentualnie o Iwanisewiczu.
Ale też Chorwaci mają dwie bardzo młode, perspektywiczne zawodniczki, chociażby Ania Koniuch albo Donna Vekić. Także co się dzieje w tym chorwackim tenisie?
To znaczy tak, no mówię, to są, ja bym to oddzielił, tenis juniorski a seniorski. Sam pan wie, że my w tenisie juniorskim też mieliśmy sporo dobrych rezultatów, a później gdzieś to niestety ginęło. Także to przejście z juniora do seniora to jest czasem bardzo brutalny egzamin. I to, że oni mają teraz te postacie, no to bardzo dobrze dla nich, tak? Ale mówię, to jest jednak cały czas mało, żeby mówić o jakimś konkretnym sukcesie tego kraju, bo co innego Hiszpanie czy Francja, tak? Którzy mają no z czego wybierać, że tak powiem. Jeszcze raz podkreślę, no należy życzyć jak najlepiej tym młodym, rozwijającym się zawodnikom czy zawodniczkom, ale tak naprawdę te późniejsze lata, ten tenis seniorski weryfikuje, czy faktycznie ten potencjał jest tak duży, jak mogłoby się wydawać, patrząc na karierę juniorską.
Nawiązując do właśnie Hiszpanów i Francuzów, w top 100 męskiego rankingu ATP Hiszpania i Francja mają najwięcej swoich reprezentantów. Hiszpanie 13 zawodników, Francuzi 12. W ostatnim tygodniu turnieje kobiet w Bogocie i Katowicach wygrały dwie francuski. Natomiast zawody panów w Casablance i w Houston, dwóch Hiszpanów. Mało tego, oba finały były hiszpańskie, a na dodatek hiszpańska para deblowa przegrała dopiero właśnie ze wspomnianymi przez pana wcześniej braćmi Bryanami, których chciał ograć John McEnroe w Houston. Na czym polega sekret tych obu nacji na sukces?
Znaczy tak, no można powiedzieć, że rozpoczynają się żniwa dla nacji hiszpańskiej, no bo w końcu mamy sezon na kortach ziemnych, a więc no kto ma teraz brylować, jak nie oni.
Ale Francuzi też sobie dobrze radzą.
Tak, tak, no chociaż wiadomo, że Francja też jednak, no wychowana na kortach ziemnych, no wystarczy wspomnieć Roland Garros, tak, i ten wspaniały obiekt. Na którym już niebawem będą rywalizować o kolejną koronę kortów ziemnych, tenisiści, tenisistki. No skąd się bierze sukces? No przede wszystkim z pewnego systemu. Wiemy, że w Hiszpanii jest mnóstwo akademii, do których jeżdżą tenisiści, tenisistki z całego świata. Tak? Andy Murray się tam wychowywał. Sporo naszych tenisistów próbowało swoich sił, czy to u Ferrero, czy u Sergi Brugery, no mnóstwo jest tych akademii, nie sposób je zliczyć, no i to jest to, tak, że są po prostu ośrodki, są bazy, gdzie kuje się te talenty i na tym to polega, tak, we Francji tak samo, Akademia Patryka Muratoglu ma swoją siedzibę i w Paryżu, i na Mauritiusie, no to są ośrodki, gdzie tenisiści mają wszystko, czego trzeba, i opiekę, i fizjoterapię, i specjalistów od przygotowania fizycznego, i stricte od tenisa, od taktyki, od strefy mentalnej. No, dlatego to jest ta baza i to wszystko nie bierze się znikąd. Tak? Oczywiście są pojedyncze przypadki, gdzie tata wychował córkę, czy ojciec wychował syna, czy córkę, obojętnie, no, ale generalnie, tak jak mówię, to każdy przypadek potwierdza regułę. No, ci ludzie po prostu mają gdzie trenować i tylko tyle, aż tyle.
Dobrze, właśnie nawiązując do pana teraz tej wypowiedzi, chciałem się zapytać o Narodowe Centrum Tenisowe. Kiedy się doczekamy w Polsce ośrodka tenisowego z prawdziwego zdarzenia?
No ja jestem stosunkowo młodym człowiekiem, bo jeszcze przed 30 i mam nadzieję, że dożyję takich czasów, gdzie coś takiego się pojawi, ale to wie pan co, to dla mnie jest troszkę teraz jak pytanie o igrzyska w Krakowie. No to jest gdzieś tam sfera marzeń, sfera cudów i niestety...
Ale podobno warto marzyć.
Warto marzyć jak najbardziej. No cóż, no bardzo bym chciał, co tu dużo mówić, tak? Są władze, które odpowiadają za to wszystko, czy to jest, czy nie. Oczywiście ja wiem, że to nie jest takie proste, że to jest kwestia pieniędzy i tak dalej. No ale no nie jesteśmy krajem trzeciego świata, więc jest taka realna szansa, żeby to w końcu powstało, tak? Musi się zebrać grupa właściwych ludzi, która doprowadzi do tego, że takie centrum tenisowe w końcu powstanie, a nie będzie zabawa na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie.
A ja chciałbym się jeszcze pana zapytać, jaka jest pana recepta na dobry komentarz telewizyjny meczu tenisowego?
Nie przeszkadzać widzowi w oglądaniu. I koniec.
Jest pan także trenerem tenisa. Backhand jednoręczny, chociażby w wykonaniu Rogera Federera, czy backhand dwuręczny w wykonaniu Nowaka Dżokowicza? Który lepszy? Którego backhandu uczyć młodych adeptów tenisa, plusy i minusy?
No to wie pan co, tutaj powiedziałbym pół na pół, tyle ile zwolenników, tylu przeciwników. Praktyka pokazuje w ostatnich latach, że jednak backhand oburęczny, tak? Jak się spojrzy na zwycięzców z Wielkiego Szlema z ostatnich 10 lat, no to wiadomo, że wygrywał albo Federer, albo Nadal, albo Djokovic, albo Murray. Gdzieś tam jeszcze wpadł Del Potro, gdzieś Safin, gdzieś ostatnio Stanislas Wawrinka. No i jak teraz popatrzeć na te wszystkie tytuły, czy też wystarczy spojrzeć w ranking ATP, no to jednak większość tenisistów gra backhandem oburęcznym. Mamy tenis bardzo siłowy, mamy tenis, gdzie jest mnóstwo rotacji. To, co wykańcza Rogera Federera, ten jego jednoroczny backhand, to właśnie forehandowy topspin Nadala. Dużo łatwiej jest sobie poradzić z odegraniem takiej piłki backhandem dwuręcznym, no bo to są piłki, które trzeba grać powyżej wysokości barków. Każde takie zagranie to jest triumf backhandu dwuręcznego nad jednoręcznym. To są pewne zawiłości techniczne, no, których nie będę może teraz się rozwijał, bo to też nie o to chodzi. Ja powiem tak, ja jestem zwolennikiem gry backhandu jednoręcznego. Ja się zachwycam grą Federera, Gasqueta, Wawrinki i jeszcze
Almagro.
Almagro. To jest dla mnie piękny tenis. To jest ogromna sztuka przy tym tenisie właśnie dzisiaj mocno topspinowym tak fenomenalnie operować jedną ręką. Zresztą no, kręci się łezka wokół, kiedy przypomnę sobie Justine Henin, tę drobniutką tenisistkę, która tym jednoręcznym backhandem potrafiła ogrywać siostry Williams, Lindsay Davenport czy inne tenisistki, które grały w tym samym okresie co ona, więc no, odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, że ta tendencja będzie się utrzymywać, że ten backhand oburęczny będzie triumfował nad jednoręcznym, aczkolwiek no, fajne są też przykłady. Pete Sampras całą karierę juniorską grał backhandem oburęcznym. Kiedy zaczął wchodzić do tenisa seniorskiego, trener przestawił go na grę jednorącz. To samo z naszym Michałem Przysiężnym. On też grał oby backhand oburęczny i mówię, zawsze jest, mówi się tak, że backhand jednoręczny to piękno, technika, przede wszystkim większy zasięg, czyli teoretycznie u tych niższych tenisistów ma to jakieś znaczenie, gdzie ten zasięg jest większy przy dobiegnięciu do pewnych piłek. Backhand oburęczny, no tutaj ten zasięg automatycznie jest krótszy, ale w dzisiejszych czasach tenisiści są już tak sprawni, że nie ma problemu. Odgrywają slice'em, odgrywają czasem tak jak Tsonga na turnieju pokazowym jedną ręką klasycznie. A więc bardzo trudno jednoznacznie wskazać przewagę jednego uderzenia na drugim. To się często weryfikuje w najmłodszych latach, patrząc na potencjał koordynacyjny danego.
No i styl oczywiście.
I styl. Często to się pozostawia, że tak powiem, naturalnemu rozwojowi i to wychodzi, czy dany zawodnik lepiej sobie radzi jedną ręką, czy ma ku temu predyspozycje siłowe, bo to jednak też jest wyzwanie na początku, jednak tymi dwoma rękoma łatwiej. No mówię, to jest troszkę temat rzeka, a więc no trudno tak jednoznacznie to określić.
Pobawimy się we wróżkę. Jaki będzie subiektywny pana ranking top 10 męskiego tenisa za 5 lat?
No to jest troszkę wróżenie z fusów, aczkolwiek pewnie łatwiej niż w tenisie kobiecym, bo tam te zawirowania są większe, jeszcze większe. Wspomogę się tutaj rankingiem aktualnym ATP za 5 lat. No i teraz pytanie, jak długo będą grali ci, którzy już powoli karierę będą kończyć, ale załóżmy, że taki moment w końcu nadejdzie. No dobra, zaryzykujmy. Djokovic, Wawrinka, Berdych, Ferrer, Murray, Gasquet, Raonic, Isner, Tsonga. No i to ostatnie miejsce. No, nakazuje myśleć, żeby w tej dziesiątce znalazł się Jerzy Janowicz, a więc ktoś właśnie z tego najmłodszego pokolenia, powiedzmy. Czy to...
A może Kamil Majchrzak?
A może Kamil Majchrzak, no to jeszcze musi potwierdzić swoje umiejętności juniorskie w tenisie seniorskim, to co mówiłem wcześniej. Aczkolwiek no, na pewno potencjał jest, tak? No, wie pan co, to grono jest bardzo wąskie, a tych pretendentów do pierwszej dziesiątki sporo, Fabio Fognini, Grigor Dimitrov, Jerzy Janowicz wspomniany wcześniej, ciągle niebezpieczny Gael Monfils. Kwestia, no widzi pan, Gael Monfils, patrzę na niego i od razu myślę o serii kontuzji, dlatego to jest tak trudne do przewidzenia, tak? Znowu wraca temat tego tenisa siłowego. To cały czas jest podkręcane to tempo, te obciążenia się zwiększają. Nie każdy to wytrzymuje. A więc no taka subiektywna.
Dobrze, to jeszcze trudniejszy wątek. Eugen Bouchard czy Elina Svitolina? Obie młode dziewczyny to schodzące gwiazdy tenisa. Jaka jest pana prognoza dla Kanadyjki i Ukrainki? Która z tych dwóch zawodniczek może zabłysnąć jaśniej w przyszłości w światowych kortach? Mm-hmm.
To znaczy tak, przyznam szczerze, że więcej mi wiadomo na temat Jeanne Bouchard, no, z racji tego, że pokazała nam się w Australian Open, gdzie dotarła do półfinału. Komentowałem od tego czasu kilka meczów z jej udziałem. Imponuje mi ta dziewczyna, przyznam szczerze. Pomimo młodego wieku, wygląda na dojrzałą tenisową. To jest bardzo istotny element. A więc no, jak najbardziej, mówiąc kolokwialnie, ma papiery na pierwszą dziesiątkę. Nie widziałem niestety tego meczu, bo nie było go w naszym przekazie telewizyjnym ze względu na pewne utrudnienia techniczne. Mecz Svitoliny z Radwańską. No wiem, że działy się tam cuda. Wiem od Dawida Celta, że ta dziewczyna może grać w tenisa naprawdę dobrze. Dawid powiedział, że jego zdaniem to jest potencjał na top 5, czyli na tę czołową piątkę. Ja niestety od siebie więcej powiedzieć nie mogę, bo jej po prostu na żywo nie widziałem, więc nie będę tu ściemniał, ale tak.
Ale ona ma już zwycięstwa w turniejach, bowiem wygrała w zeszłym roku w turnieju WTA International w Baku.
Mhm. No tak, czyli wygrała ten pierwszy szczebelek w klasyfikacji WTA. No i zobaczymy, co pokaże dalej. Ja lubię śledzić kariery takich młodych tenisistów w momencie, kiedy one nam się pokazują, bo to wtedy później fajnie weryfikuje, czy faktycznie ten potencjał to jest to, czego można było się spodziewać. No czy też jest kolejny przykład tego, że mogło być coś wspaniałego, no ale jednak czegoś zabrakło i tego finalnego sukcesu nie ma. No także mówię, no to wie pan, to jest zawsze takie wróżenie z fusów.
Dziękuję serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem był pan Michał Lewandowski, komentator TVP Sport, komentator Eurosportu, były zawodnik, trener tenisa, także wicemistrz świata dziennikarzy w deblu. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.